Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Zimno, trochę deszczowo, lato definitywnie zmierza do końca.
Mam ochotę zgłosić liberum veto i powiedzieć, że jeszcze mam nadzieję, że lato choć trochę albo ciepłe dni powrócą, ale nie o tym tutaj.
Dzisiaj rozmawiamy o serialach, które do tej pory mogłyśmy pominąć albo nie zauważyć ze względu na to, że są wakacje, tych premier jest trochę mniej. Myśmy też przez nasz wakacyjny cykl skupiały się bardziej na starszych serialach, ale teraz przygotowałyśmy taką pigułkę wiedzy dla tych, którzy być może przez ostatnie 2-3 miesiące nie mieli zbyt dużo czasu na seriale, zajęli się czymś innym, na przykład odpoczywaniem. I podsumujemy ten czas i zaproponujemy te seriale, które warto zwrócić uwagę.
Pomożemy wam nadrobić to, co ważne, a ominąć to, na co nie warto zwracać uwagi, na te seriale, na które szkoda czasu, zgodnie z tytułem naszej audycji.
No to od czego zaczynamy?
No wydaje mi się, że musimy zacząć od takiego wakacyjnego hitu. Biały Lotos to serial, który można obejrzeć na HBO i HBO Go, a opowiada o ludziach na wakacjach.
O ludziach na wakacjach, którzy są do tego obrzydliwie bogaci. Rzecz dzieje się na Hawajach, w takim ośrodku, bardzo luksusowym kurorcie na wyspie. Ja cały czas, oglądając ten serial, miałam w głowie, pamiętasz może, w latach 90. była taka seria bardzo złych filmów w krzywym zwierciadle. I był taki odcinek w krzywym zwierciadle, jedziemy na wakacje. Czyli wakacje średnio zamożnej rodzinki amerykańskiej, której się przytrafia wszystko to, co najgorsze na tych wakacjach. I ten Biały Lotos tak mi jakoś korespondował z tym filmem.
Zacznijmy od tego, że w pierwszych minutach spotkamy jednego z bohaterów na lotnisku. Zagaduje go miłe małżeństwo, które pyta, a gdzie spędziłeś te wakacje, a wracasz do domu? Taki lotniskowy small talk. I w pewnym momencie widzimy, że też do tego samolotu jest ładowana skrzynia z ludzkimi zwłokami. Później ten bohater przyznaje się, że jest w podróży poślubnej, ale na pytanie, gdzie jest twoja żona, odpowiada 3 słowa i to bardzo niecenzuralne.
Proszę prędziutko się oddalić. Takie
tak jest
tłumaczenie.
Dosadniej po polsku. Dosadniej po polsku.
Więc mamy tę strzelbę zawieszoną nam nad głowami w postaci trumny, czyli od początku wiemy, że będzie jakiś trup i przez kolejne odcinki zastanawiamy się, ja przynajmniej tak miałam, że zastanawiałam się, kto zostanie tym trupem, kto z tych głównych bohaterów, a tych bohaterów jest całkiem sporo.
Jest sporo bohaterów i też ważna rzecz, ten serial jest komedią.
Jest komedią wyprodukowaną do tego przez Mike'a White'a, więc takiego bardzo specyficznego twórcę, chyba najbardziej znanego z takiego serialu sprzed kilku lat, który się nazywa Iluminacja.
Moim zdaniem ten serial jest tak popularny z dwóch powodów. Po pierwsze, lubimy spojrzeć na tych bardzo bogatych ludzi, którzy mają te pieniądze po prostu wysypujące się po prostu z każdej kieszeni, z każdej torebki, z każdego portfela, jako na ludzi, którzy właściwie też mają bardzo duże problemy i właściwie dużo nieszczęścia wokół siebie i potrafimy się z tego śmiać. To jest taka moda na sukces, moim zdaniem, tylko właśnie zrobiona w takiej otoczce czarnego humoru.
Tak, bo ci główni bohaterowie, którzy przyjeżdżają wypocząć do tytułowego Białego Lotosu, bo właśnie tak nazywa się ten ośrodek, w którym oni wypoczywają, są okropni. Naprawdę. Z żadną z tych osób nie chciałabym się zaprzyjaźnić, żadnej z tych osób bym nie chciała poznać. Wręcz nawet czytałam wywiady z niektórych, chyba ze Sydney Sweeney to było, która gra jedną z głównych ról, która powiedziała, że ona się trochę właściwie bała po tym serialu, że ludzie przestaną ją lubić jako ją, bo gra taką wredną postać. I rzeczywiście tak jest.
To jest ta aktorka, którą znamy między innymi z Przyjaciół. Ona grała w tej roli,
tak? Z Euforii. To jest ta młoda dziewczyna, która...
Ach, tak, to ja
mylę... Ty mówisz o Coolidge, o kochanej, tak, wspaniałej Jennifer Coolidge, która
właśnie
grała w Przyjaciołach.
Pomyliłam, która grała w Przyjaciołach, w dwóch spłukanych dziewczynach. Zresztą Polkę grała w tym serialu.
Elizabeth Kaczyński.
Dokładnie tak. I to było jeszcze, no to było w takim, no dobrze, zostawię to. Ale bo już za dużo głupich żartów mi przyszło do głowy.
Muszę cię o coś zapytać. Czy ty nie masz wrażenia, że Jennifer Coolidge gra cały czas tę samą postać?
Dokładnie tak. Ona gra tę samą postać w różnych momentach życia i z różnym backgroundem życiowym, ale tak naprawdę to jest dokładnie ta sama postać. Aktorka właściwie, no jak Jim Carrey.
Charakterystyczna.
Tak. Jim Carrey poza pojedynczymi rolami to też jest właśnie taki aktor.
Ale to może być jej rola życia, bo tak naprawdę ona zawsze grała jednak te ogony, postacie drugoplanowe, a tutaj wydaje mi się, że jest diabłem, który najbardziej błyszczy w tym całym serialu.
To widać bardzo wyraźnie, że jeżeli ten serial jest zawieszony na niej siłą rzeczy, bo też jej zdolności aktorskie są wyraźnie lepsze niż zdolności aktorskie reszty ekipy.
To prawda i to nie jest jedyny zarzut, który ja mam do tego serialu. Dlatego, że on mnie w pewnym momencie strasznie znudził. W ogóle bardzo dużo było ekscytacji tym serialem, że to jest taki przewrotny, że tak bardzo komentuje tą rzeczywistość, że mamy i krytykę tych Gen Z-ów, i milenialsów, i właśnie relacje rodzinne, i tą taką homofobię ukrytą pod płaszczykiem pseudotolerancji. Natomiast ja miałam poczucie, że tutaj za dużo ktoś nałożył mój grzybów w barszcz. Że ten serial jest tak bardzo postmodernistyczny, że ja już nie jestem w stanie go oglądać.
Ja mam też poczucie, że on jest bardzo po łebkach, że żaden z tych tematów nie jest potraktowany poważnie, głęboko i że to jest tak, że mamy takie poczucie, że oglądamy serial, który ma jakieś ważne przesłania, ale one nie są na tyle ważne, żeby nas poruszyć. Czyli z jednej strony daje taki o, patrzcie, nie oglądacie tylko głupiutkiej komedii, tylko oglądacie coś, co jest czymś więcej, ale to jest właściwie taka ułuda, żeby sprawić, że widzowie i widzki mają poczucie, że nie marnują czasu na taką właśnie bardzo głupiutką komedię. I wiesz co, ja trochę nie rozumiem fenomenu tego serialu.
Ja też. Ten cynizm, który się aż wylewa z ekranu, ta taka złośliwość, ta ironia. Ja jestem za tym, żeby naprawdę skończyły się czasy ironii i nastały czasy mówienia wprost. I o tym bardzo chętnie porozmawiam, jak będziemy mówiły o serialu Ted Lasso, co jeszcze dzisiaj nas czeka. Natomiast rzeczywiście przychylam się do ciebie, ja nie widzę nic specjalnego w tym serialu i złapałam się na tym, że oglądałam go dalej tylko po to, żeby dowiedzieć się, kto jest w tej trumnie.
A ja dlatego, że to było zadanie do wykonania do nagrania dzisiejszej audycji.
Biały Lotos do obejrzenia na HBO. Z mieszanymi uczuciami komentujemy tego domniemanego hita wakacji 2021.
Ale hitów takich wakacyjno-wyjazdowo-ośrodkowych mamy więcej, ponieważ na Amazon Prime Video można już obejrzeć serial, na który długo żeśmy też czekały, czyli 9 Perfect Strangers, 9 nieznajomych. Jest to serial twórców Wielkich Kłamstewek, zresztą na podstawie też powieści Liane Moriarty, też z Nicole Kidman, znaną z Wielkich Kłamstewek w roli głównej. Nicole Kidman gra Maszę, Rosjankę, która zakłada taki ośrodek odnowy, który się nazywa Tranquillum? Pamiętasz, jak to się nazywa?
Tranquillium.
Coś od spokoju po angielsku. Ma taką bardzo taką snobistyczną nazwę. Wybiera sobie tych ludzi, którzy mogą do niego przyjechać. Jest tam dokładnie właśnie tych 9 osób i wszystko jest takie tajemnicze, prestiżowe i niesamowite.
Ten serial można obejrzeć na Amazon Prime Video. Kiedy my o nim opowiadamy, to dostępne było bodajże 3 albo 4 odcinki i właśnie 4 i właśnie tyle obejrzałyśmy, więc cały czas jeszcze gdzieś w inną stronę ten serial ma szansę pójść. No i znowu, ojku, tak się znudziłam w pewnym momencie, bo założenie było ciekawe i w ogóle sama koncepcja tego, że będziemy ekranizować kolejną powieść Liane Moriarty, to nas oczywiście odnosi do Wielkich Kłamstewek, które były fascynującym serialem i które obie lubimy. Natomiast tutaj wydaje mi się, że coś nie poszło, że to, co było ciekawe w Wielkich Kłamstewkach, zostało w ogóle jakby skasowane i zmiękczone, a zostało tylko to, co irytowało, czyli ci bogole, bogaci ludzie i ich różne problemy i to, że się z nich wyśmiewamy przez cały czas.
No, wydaje mi się, że tutaj też jest, nie wiem, czy to z tym wyśmiewaniem, to nie było mi bliskie, przyznam. Ja się tutaj mam poczucie, że to jest też taki moment, w którym spotyka się 9 ludzi, który każdy z nich w tym serialu niesie ze sobą jakąś traumę, jakiś wielki ciężar, jakiś wielki smutek i próbują sobie z tym poradzić w tym ośrodku. No, ta główna bohaterka, czyli Masza, grana przez Nicole Kidman, jest Rosjanką, która kiedyś bardzo dużo pracowała w korporacjach, była taką pracoholiczką i pewnego dnia po prostu zostaje postrzelona i przeżywa śmierć kliniczną i później właśnie odradza się i postanawia pomagać ludziom radzić sobie z tym. Jest takim, w ogóle taką eteryczną, ona wygląda trochę jak elfica z Władcy w Pierścieni.
Jednorożec z bloku wschodniego, takie pada określenie w tym serialu o Maszy. Zresztą Nicole Kidman bardzo źle udaje rosyjski akcent.
Tak, to jest jakieś dramatyczne. Jak mówi tam dwa zdania po rosyjsku, to naprawdę to nie przypomina rosyjskiego. To jest
Nicole, jesteś producentką. Czemu sama sobie to zrobiłaś?
Tutaj zdecydowała się mówić po rosyjsku i mówi z takim akcentem, jakby chciała właśnie być prześmiewcza.
Nie, to jest akcent pod hasłem my, Amerykanie, myślimy, że właśnie tak Rosjanie mówią.
Dokładnie tak.
Nie.
Tak, to jest, i to jest przykre. Przyznam, że to jest takie przykre, ale tych błędów jest więcej w tym serialu. Chociaż jest jedna rzecz, która mnie fascynowała.
Mm-hmm.
Pamiętasz w Good Place?
Daniu.
Jestem?
Też tak miałam. Manny Jacinto to jest aktor, który gra Yao, jednego z współpracowników Maszy właśnie w jej ośrodku odnowy psychologiczno-biologicznej. Jak go zobaczyłam, to coś mnie zaswędziało w mózg. Skąd ja znam tę twarz?
Nie otwierała się szufladka. Nie otwierała się, ponieważ on w Good Place, w dobrym miejscu, świetnym serialu, który wiele razy tutaj chwaliłyśmy, a można go obejrzeć na Netflixie, grał takiego głupka. No głupka, taką miał postać. Przeuroczego, sympatycznego chłopaka, ale jednak bardzo nieinteligentnego. A tutaj jest taki wysublimowany, spokojny i inaczej wystylizowany. I rzeczywiście też uważam, że on bardzo dobrze gra w tym serialu.
Tak, ale palma pierwszeństwa, korona królowej serialu Nine Perfect Strangers należy do Melissy McCarthy.
Współproducentki też tego serialu.
Kradnie show Nicole. Absolutnie.
Wszystkim kradnie. I moim zdaniem dla niej warto zerknąć na ten serial.
Musimy zrobić przerwę na skrót informacji. Nie wiem, czy wrócimy jeszcze do Nine Perfect Strangers.
Myślę, że nie, ale powiemy tylko jeszcze raz, że na Prime Video można ten serial obejrzeć.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz.
Wracamy za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dzisiaj robimy taką listę, ściągę dla tych, którzy zawiesili oglądanie seriali na wakacje i przypominamy, polecamy te premiery, które z jakiegoś powodu pojawiły się, były recenzowane i były głośne właśnie w wakacje 2021.
A hitem Netflixa na sierpień jest serial The Chair, Pani Dziekan. Tak właśnie brzmi spolszczony tytuł.
I to jest straszne. Przepraszam, że ci przerwę, ale dlaczego to się nie nazywa Dziekanka? Dlaczego Netflix, który jest taki nowoczesny i wspiera równouprawnienie, wspiera tolerancję, otwartość, nazywa serial Pani Dziekan?
Ja ci na to nie odpowiem, natomiast być może odpowiedzą ci na to pytanie nasi słuchacze, którzy bardzo często upominają mnie oraz inne osoby, pewnie ciebie również,
też,
które
prawda.
Na przykład używają słowa gościni na antenie, jako mówienie nie po polsku i składają swój protest, jeśli chodzi o feminatywy. No my się chyba z nimi nie zgodzimy.
To prawda. Dla tych od razu powiem tak. Dziekanka, wiem, że to jest też urlop dziekański, ale tak samo jak pilot od telewizora i pilot samolotu jesteśmy z kontekstu zdania w stanie odkryć, o jakiego pilota chodzi. Myślę, że z dziekanką jest podobnie, a Netflixie, no naprawdę i ty, Brutusie, przeciwko mnie, no naprawdę.
Ten serial zapowiadał się bardzo dobrze i chyba wszyscy go głównie chwalili i oczekiwali po nim wiele ze względu na tytułową aktorkę, czyli Sandrę Oh, znaną teraz głównie z Killing Eve, a kiedyś jeszcze z Grey's Anatomy najbardziej. To są takie najgłośniejsze seriale. No i Sandra Oh gra tutaj kobietę, która staje na czele Wydziału Anglistyki. Tak? Dobrze powiedziałam? Tak się powinien nazywać. Dobrze, Zuza podnosi kciuka do góry.
Tak mi się wydaje, albo obie się mylimy, ale może nam słuchacze i słuchaczki wybaczą.
I dziekanka, może tak będziemy mówić na ten serial. I dziekanka właśnie opowiada o tym, jak to jest, kiedy kobieta przejmuje wysokie stanowisko i jak może funkcjonować tak dziwnej i zaskakującej strukturze, jaką jest środowisko akademickie i to jeszcze w Stanach Zjednoczonych.
Czyli skostniałe środowisko dziadersów kontra Sandra Oh.
Tak, która nie dość, że jest reprezentantką mniejszości, nie dość, że jest kobietą, to do tego jeszcze chce coś zmieniać i rozwijać, modernizować cały wydział, żeby się nie zamknął, bo grozi mu również zamknięcie. Trochę inaczej działają uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, są bardziej skomercjalizowane, w sensie muszą przyciągnąć studentów.
Bo tak zarabiają.
Więc to trochę nie przystaje do polskich realiów, a z drugiej strony mam wrażenie, że jednak ta taka feudalna zależność pomiędzy starszymi pracownikami a młodszymi, kolejność dziobania, prestiż, to wszystko gdzieś tam jakoś się odbija i wcale nie trzeba być w środowisku akademickim, żeby rozumieć zasady rządzące takim właśnie układem i systemem władzy.
Ta główna bohaterka jest też bardzo ciekawa, ponieważ decyduje się na adopcję dziecka samodzielną adopcję. I jest to dziecko, mimo że ona jest Koreanką, jest Amerykanką azjatyckiego pochodzenia, decyduje się na adopcję dziecka, które jest z chyba Meksyku, jeżeli dobrze pamiętam.
Chyba tak, rzeczywiście.
Znaczy, ma korzenie latynoskie. To jest jakieś duże wyzwanie i widać, jak ona się mierzy z tą kwestią właśnie różnic rasowych z dzieckiem adopcyjnym, w ogóle kwestią adopcji, bycia samodzielną matką. Jest też kwestia no, jakichś emocji i uczuć do kolegi z pracy i też zależności, która jest bardzo moim zdaniem słabym punktem całego serialu.
Po co oni tam dołożyli romans i do tego tak niewiarygodny? Nie miałaś poczucia cały czas, że co ona w niej widzi w ogóle?
Nawet nie tak, chociaż pierwszym wyzwaniem, z którym ona się musi zmierzyć, jest to, że tenże jej przyjaciel z potencjałem na coś więcej, o tak to określę, jest człowiekiem, który jest w depresji też po śmierci żony. Jego żona rok wcześniej zmarła, jego córka wyjechała do koledżu. Podczas jednego z wykładów, który zresztą wydaje się dość interesujący, no, zrobił gest Heil Hitler. I został nagrany, wyrwanym z kontekstu, to znaczy on nie propagował żadnych jakichś, miałam ochotę powiedzieć wartości nazistowskich, ale trudno to nazywać wartościami.
No, treści.
Treści, o dzięki, właśnie to słowo gdzieś uciekło. Żadnych treści nazistowskich, tylko po prostu no, to był teatralny, niepotrzebny gest osadzony w ogóle w innej opowieści. Został nagrany tylko on, wycięty z kontekstu, zrobiła się, no jest już internet w tym serialu, więc są państwo w stanie sobie wyobrazić, co się dzieje.
Ja myślę, że to nie chodzi o to, że to są, tam jest internet, tylko tam są studenci, którzy są z pokolenia Gen Z-ów i tam bardzo mocno widać krytykę i ironię, a może po prostu błyskotliwy komentarz dotyczący tego, jak młodzi ludzie rozumieją pewne rzeczy dosłownie, jak bardzo ich to dotyka, jak bardzo są asertywni w wyrażaniu na przykład swoich poglądów i tego, jak bardzo dbają, nie chcę tu powiedzieć o polityczną poprawność, ale o jakiś taki zdroworozsądkowe bezpieczeństwo, które ma im uniwersytet w teorii dawać.
Czyli człowiek, który naprawdę nie ma nic związanego z treściami nazistowskimi, nie potrafi też im wytłumaczyć, skąd się wziął ten gest i z nimi rozmawiać, a z drugiej strony pojawia się święte oburzenie, bardzo też radykalne i brak chęci też wysłuchania tego właściwie, co tu się wydarzyło. To znaczy, no to jest dość groteskowe, ale wydaje mi się, że to jest, że dużo tak zwanych po prostu gówno burz, mogę użyć tego słowa. Chyba mogę.
Myślę, właśnie, że bardziej niektórych by wściekła gościnie niż gówno.
Dziekanka. Po gówno burzy chciałam powiedzieć dziekanka i proszę się skupić na dziekance dla tych, którzy chcą się oburzyć naszą dzisiejszą audycją. Ale wydaje mi się, że to jest taka opowieść o tym, że się nie słuchamy i że właśnie to nie tam jest ich wróg. Oni szukają tego wroga, ale to nie jest ten gość.
Z drugiej strony sam bohater, który wypowiada...
Jest beznadziejny w tym.
Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni.
Pada, no apology!
Pada ta fraza, jak którą słyszę, to mam ochotę po prostu wydrapać komuś oczy. To jest najgorszy sposób na przepraszanie, który bardzo...
To nie jest przepraszanie.
Bardzo często funkcjonuje w polskiej debacie publicznej.
Tak, to chciałam powiedzieć, że przeprasza się nie dlatego, że czyjeś emocje, uczucia zostały obrażone, tylko przeprasza się, bo się coś zrobiło nie tak, jak się powinno.
No, sam fakt tego...
Taki, wiesz, szybki tutorial.
Sam fakt tego, że rozmawiamy o tym i jakoś dyskutujemy z tym serialem, może nieść sugestię taką, że jest fantastyczny, że świetnie go się oglądało i że bardzo go polecamy. Natomiast wydaje mi się, że tak nie jest.
Mi się ten serial podobał. To jest 6 odcinków. Miałam poczucie, że ma wiele braków, ale obejrzałam go z przyjemnością. Ale to jest ta przyjemność, która towarzyszy mi przy serialach, które nie są zbyt ambitne, zbyt mądre, tylko takie lekkie, łatwe i przyjemne.
Ja myślę, że ten serial byłby fantastyczny, gdyby nie to, że rzeczywiście bardzo łatwo popada w klisze i popada w banały, jeśli chodzi o te miłosne elementy. Natomiast chciałam bardzo wyróżnić, to powiem na koniec, bo chyba musimy przestać rozmawiać o pani dziekan. Pada tam jeden z moich ulubionych cytatów i to pada w świetnym kontekście. To jest cytat autorstwa Audre Lorde, to jest amerykańska pisarka, amerykańska feministka, myślicielka. Nie zdemontujesz domu pana przy pomocy jego własnych narzędzi. A co to już znaczy, to już sobie państwo na własną rękę sprawdzą.
Dziekanka, pani dziekan, The Chair do obejrzenia na Netflixie. No i wydaje mi się, że to jest teraz moment, żebyśmy pozachwycały się serialem, którym już żeśmy się jakiś czas temu zachwycały. I to jest serial, Ja uważam, że każdy powinien obejrzeć ten serial, a to jest serial o sporcie, więc to jest naprawdę zaskakujące zdanie w moich ustach.
Ted Lasso. Myśmy już o nim trochę wspominały na początku wakacji. Zrobiłyśmy o nim odcinek, który jest pełen zachwytów, także bardzo polecamy. Można go sobie odsłuchać. Tyle, że ten odcinek nie zawierał nowości, czyli drugiego sezonu Teda Lasso, który właśnie zadebiutował gdzieś w środku wakacji. Teraz już chyba wszystkie są dostępne odcinki, a są dostępne na Apple TV+.
I proszę się nie zrażać, ta platforma jest okropna, nieprzyjazna w użytkowaniu, ale Ted Lasso jest tego warty, ponieważ jest to tak zabawny, ciepły i mądry serial, tak wielowymiarowy, że właściwie myślę, że to jest taki majstersztyk.
On dostał 20 nominacji do nagrody Emmy w tym roku.
Mam nadzieję, że dostanie wszystkie te nagrody. Chociaż nie wiem, kto tam konkuruje, więc oczywiście powiedziałam to trochę na wyrost, ale po prostu zasługuje na
falę. W tych komediach nie jest dobrze. Na przykład jest Stewardessa nominowana. Ten serial, który nam się bardzo nie podobał, z Kylie Cuoco.
To dobrze, to zostawmy, bo na hasło Stewardessa rzeczywiście mam ochotę zacząć marudzić, jaki to jest zły serial. Ale to jest serial, który jest naprawdę piękny, zabawny, mądry.
Ted Lasso to jest serial, który zrobiła trochę ekipa z SNL-u. Tam bardzo wielu scenarzystów...
Saturday Night Live.
Jest właśnie z tego amerykańskiego, jednego z najsłynniejszych właściwie i najstarszych programów komediowych w Stanach Zjednoczonych. No i to widać. Zresztą sam Jason Sudeikis też w SNL-u występował, o ile jeszcze nie występuje. Nie jestem pewna. Tak trochę przestałam to śledzić
w czasie pandemii. Wydaje mi się, że to jest tak, że te ekipy się zmieniają, one się rotują. Ale cała historia opowiada o trenerze futbolu amerykańskiego, który zostaje zatrudniony do tego, aby poprowadzić drużynę piłki nożnej w Wielkiej Brytanii, drużynę, która ma wiernych kibiców, jak to z drużynami w Wielkiej Brytanii, a prowadzony cały ten klub jest przez kobietę.
No i mamy trenera futbolu amerykańskiego, który na piłkę nożną mówi soccer, co jest niewybaczalne, który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie piłka nożna jest religią. I naprawdę jakby znaczy bardzo dużo w życiu. I absolutnie od razu Ted Lasso zostaje skreślony, dostaje bardzo brzydkie, wulgarne przezwisko wśród fanów swojego klubu i jest spisany na straty i to celowo od samego początku.
Tak, no tutaj nie wiem, czy nie zdradzimy za dużo, jeżeli powiem, że po prostu właścicielka dostała ten klub po rozwodzie, ale to wiadomo w pierwszym odcinku. I postanawia zemścić się na swoim byłym mężu, który ją bardzo zdradzał i źle traktował, tym, że ten jego ukochany klub po prostu pogrąży.
No i tak jak to z komediami bywa, serial jest taki bardziej podnoszący na duchu, optymistyczny, pomimo tego, że Tedowi nie wszystko wychodzi, to jednak cały czas przemy do przodu. Skończył się pierwszy sezon bardzo optymistycznie, właśnie tak słodko-gorzko. Bardzo czekałam na ten drugi, który zresztą zaczyna się od śmierci psa, co jest dosyć w tym stylu tego filmu. To znaczy dajemy różne tragiczne wydarzenia w posypce optymizmu, który cały czas reprezentuje sobą Ted Lasso. No i ja po tej fali optymizmu z pierwszego sezonu trochę rozczarowałam się tym drugim.
No, to jest tak, że ten drugi nie jest tak dobry jak pierwszy, ale mam wrażenie, że wciąż to jest bardzo dobry serial. To znaczy, że ta po prostu poprzeczka była postawiona wysoko i ja też z przyjemnością ten drugi sezon oglądałam, bo to jest taki serial, on ma takie, znaczy jemu towarzyszą dla mnie emocje, jeżeli się go ogląda jak przyjaciół, jeżeli chodzi o przyjaciół. Nie wiem, czy miałaś podobnie.
Zupełnie nie.
To ja miałam takie poczucie, że to takie właśnie poczucie wspólnoty, tego właśnie znajdowania pozytywnych aspektów i w ogóle takiego poczucia, że ten serial przykrywa cię ciepłym kocykiem, to dla mnie było bardzo znajome z tego oglądania przyjaciół.
A ja właśnie doceniam ten serial przez to, że on nie jest, albo przynajmniej nie był w pierwszym sezonie, bo w drugim już mam wątpliwości, on nie był taki bardzo cukierkowy. On dawał dużą łyżkę gorzkich wydarzeń. I to nie dlatego, że coś przykrego spotykało jego bohaterów, tylko dlatego, że nie wszystko się zawsze udawało. Że czasami trzeba było się pogodzić z porażką. Że trzeba było pogodzić się na przykład z tym, że jakieś dwie osoby się nie dogadają. I po prostu no, ta relacja, no, dwóch piłkarzy nie padnie sobie w ramiona. Nie ma opcji. Oni po prostu muszą wybrać. Jeden z nich musi odejść z klubu. Więc ja mam wrażenie, że właśnie tego trochę zabrakowało w tym drugim sezonie, że właśnie drugi sezon bardziej postawił na lukier, a mniej na to, co tam było gorzkie i co było też ważne dla mnie.
Ted Lasso, do zobaczenia na Apple TV+. Bardzo polecamy i moim zdaniem z dzisiejszej audycji to jest taki serial, który na pewno trzeba obejrzeć.
No i z niego, z tego serialu, który ja bardzo lubię i kocham, przenosimy się do serialu Modern Love.
Modern Love, to będziemy tutaj, ja będę mówić, że to jest serial, który warto obejrzeć. Ty będziesz mówić, że o mój Boże, Piechowicz.
Dobrze, nie uprzedzajmy faktu.
Panie, będzie tak?
Amazon Prime Video. Modern Love to jest antologia. Pierwsza część tej antologii miała premierę w 2020 roku. Jest to serial wyjątkowy z tego względu, że historie zawarte w każdym odcinku, i które, jak łatwo można się domyślić, dotyczą miłości, różnie pojętej, są inspirowane prawdziwymi historiami.
Które nadsyłają czytelnicy i czytelniczki takiej bardzo kultowej rubryki New York Timesa pod tym samym tytułem Modern Love. Polecamy też Państwu zajrzeć, bo można przeczytać na stronach New York Timesa różne te historie po angielsku.
A można też swoją wysłać.
Można też swoją wysłać. My mamy takiego jeden gość z radia, zdradzimy Państwu, nie zdradzimy jego nazwiska, bo tego nie ustaliłyśmy.
I nasz słuchacz, którego pozdrawiamy.
Tak, wysłał taką, no niestety nie dostał się, ale może komuś z Państwa się uda, trzymamy kciuki. No i to są historie, które są naprawdę bardzo różnorodne, nie tylko to jest miłość romantyczna, pojawiają się inne miłości, wielu słynnych aktorów.
Jak obejrzałam ten drugi sezon, to pomyślałam sobie, że wszystkie najlepsze historie chyba poszły do tego pierwszego i na drugi nie starczyło.
Już od razu z takich. No, mamy tam, jakie to są historie? No są historie, to są takie historie, które by nie mogły być rozszerzone na cały serial. Na przykład jest historia, w której gra Minnie Driver, która ma sprzedać samochód, który należał do jej zmarłego męża i jakie jej towarzyszą w tym emocje.
Powiem ci, że ja oglądałam wczoraj ten serial, znaczy wczoraj go kończyłam i zapamiętam jedną.
Którą?
Absolutnie nie pamiętam innych. O mediewalistce i Jonie Snowle.
Tak, czyli no, aktor, który grał Jona Snowa, poznaje mediewistkę w pociągu.
To jest pierwszy dzień lockdownu.
Pierwszy dzień pierwszego lockdownu. No jeszcze to też
marzec 2020, jakby Państwo nie zapamiętali.
I robią to samo, co ten sam błąd popełniają, co popełnili bohaterowie filmu przed
zachodem słońca. Przed wschodem słońca, przed który schodem. To był?
Pierwszy.
Są przed, trzy.
Tak, przed wschodem słońca, przed zachodem słońca i przed północą. Przed wschodem słońca bohaterowie Richarda Linklatera, grani przez Ethana Hawke'a i Drew Delpy, decydują się nie wymienić swoimi numerami telefonu ani adresami i umówić na spotkanie za rok w tym samym miejscu, tej samej porze. No właśnie, ci bohaterowie też się tego, też postanowili się umówić za 2 tygodnie, kiedy skończy się lockdown. No, my wiemy, co się stało potem, jak 2 tygodnie później się kończy lockdown. No i później próbują się odnaleźć w tej historii.
Tak. No, Kit Harington gra główną rolę i nawet żartuje sobie, takie puszcza oko do widza, bo w pewnym momencie tam rozmawia ze swoim bratem i mówi, no, ona jest mediewistką, a jego brat mówi, a, coś takiego jak Gra o Tron. I wszyscy, ha, 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 Kit Harington, ale śmieszne. Ale wiesz, nawet w sumie to ta aktorka trochę jest podobna do Daenerys, nie? Takie blond włosy.
Tak, białe włosy ma bardzo. Ale tam jest też historia o parze, która się rozwiodła, a która próbuje jakoś odbudować swój związek. Tam Tobias Menz jest też zresztą aktor
The Crown.
Z The Crown, ale też z Gry o Tron, z Outlandera, więc serialowy aktor też tam gra. No jest więcej takich historii, które są ciepłe, miłe i przyjemne, bo to trochę o to chodzi w tym serialu.
Jeśli jesteście fanami gatunku pod hasłem Rosół dla duszy, to polecamy, a jeśli jesteście tak cyniczni i zgorzkniali jak ja, to trzymajcie się z daleko od Modern Love, które można obejrzeć na Amazon Prime Video.
A teraz czas na skrót informacji Radio Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
A teraz ten moment, który musiał kiedyś nadejść, czyli opowiadamy o ostatnim finałowym, właściwie pierwszej połowie finałowego sezonu Grace i Frankie.
Zrobił na Netflix niespodziankę wszystkim fanom i fankom na świecie. Właściwie z dnia na dzień ogłaszając, że pierwsze 4 odcinki finałowego sezonu serialu Grace i Frankie wrzuci nie jesienią, tylko wrzuci je teraz właśnie nam w wakacje. No i niektóre osoby, tak jak Zuza Piechowicz, rzuciły się w tym momencie do komputera nerwowo, klikając w ikonę Netflixa i gorączkowo odpalając nowy sezon.
To ja tylko jeszcze przypomnę, że Grace i Frankie to serial stworzony m.in. przez Martę Kaufman, czyli tę twórczynię, która odpowiadała za Przyjaciół, a w głównych rolach grają Jane Fonda,
Lily Tomlin.
I grają przyjaciółki, które zostają przyjaciółkami potem, kiedy okazuje się, że ich mężowie przez lata byli nie tylko w relacji przyjacielskiej, ale też romantycznej i rzucają swoje żony, rozwodzą się właśnie, żeby pobrać się i są gejami. O.
Jak mówimy o Grace i Frankie, to zawsze przed oczami zapala mi się czerwony neon, stary Netflix. Że to jest taki serial, który już swoje lata ma, który jeszcze powstawał w czasach, kiedy Netflix inwestował w długie seriale, w całkiem długie nawet serie w ogóle, bo to nie jest 6-odcinkowa seria, czy to nie jest 8-odcinkowa seria, tylko zawsze tych odcinków jest więcej. No i to też jest stary Netflix, dlatego tak mówię, bo no już takich seriali nie ma właściwie.
No nie ma i niestety, i to jest, aż mnie serce boli, jak mam to powiedzieć, ale te 4 odcinki są tak toporne i tak jakieś kanciaste, tak jakby w ogóle, nie wiem, co się stało z tą ekipą, co się stało z tym serialem, w ogóle co się stało z tą historią.
A ja myślę, że trochę myśmy się zmieniły albo zmienili, że on trochę od początku taki był, ten serial.
Widzisz, miałam to podejrzenie, o którym ty mówisz. W związku z tym postanowiłam obejrzeć jeszcze raz pierwszy sezon. I tak zrobiłam to i nie mam za dużo czasu. Ale okazało się, że po prostu ten pierwszy sezon miał taką lekkość w sobie, taką świeżość tej opowieści. I to się cały czas całkiem nieźle ogląda. A ten finałowy sezon, gdzie na przykład mamy taką scenę, w której mąż Grace, dużo młodszy od niej, kiedy stoi w sądzie, pierwsze, co ma oświadczyć, kiedy nie wiadomo, czy wyjdzie za kaucją, czy nie, to zaczyna mówić o tym, że chce, żeby jego żona do niego wróciła. I ta sędzina po prostu zaczyna dyskutować i dopytywać Grace o to, dlaczego nie chce do niego wrócić, a chce mieć z nim taki związek, a nie inny. No, to jest tak groteskowe i tak nieprawdopodobne i takie sztuczne, że mam wrażenie, że w ogóle co tu się odbyło?
Ja też czułam, że bardzo wyostrzyły się charaktery różnych postaci. I tylko, nie tylko tych głównych, tylko nie tylko Grace i Frankie, ale też tych z drugiego planu, z trzeciego, że wszyscy wydają mi się dużo mniej sympatyczni, niż ich zapamiętałam.
Bardziej przerysowani.
Że nie da się ich lubić.
To jest po prostu trudniejsze, mam wrażenie, z serialu, ze względu na to, że nie było chyba pomysłu, co z tą historią dalej zrobić. I to jest moim zdaniem duża strata. No naprawdę, ja bardzo lubię ten serial i te poprzednie sezony, szczególnie te pierwsze, no uważam, że są świetne, one były bardzo świeże. No to, że głównymi bohaterkami są kobiety po 70, które mają nowe życie po rozwodzie, było takim odwróceniem w ogóle tego, co widzimy w popkulturze.
I cały czas nas jednak starano się zaskoczyć w tym serialu. Czy się go lubiło, czy nie, on miał dosyć wartką strukturę. Tam one wpadały ciągle na jakieś postrzelone pomysły, musiały się z czymś mierzyć, coś kombinowały. A w tych 4 odcinkach, które do tej pory widzieliśmy, widziałam tylko i wyłącznie rozwijanie wątków, które się rozpoczęły wcześniej. I czasami jest to rozwijanie wątków zdecydowanie na siłę. No bo ile można patrzeć, jak córki Grace żrą się o stanowisko szefowej w ich firmie?
I to jest niestety, nie ma świeżości w tym serialu. Już naprawdę Grace szmuglująca pieniądze, no już to jest tak przerysowane i tak nieprawdopodobne. I gdzieś ten serial odszedł od tego, za co go ceniłam. To znaczy od tego, że w jakiś sposób próbował pokazywać problemy i wyzwania, które przychodzą z wiekiem, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety. Czyli kwestia na przykład odpowiednio skonstruowanych wibratorów dla kobiet, którą produkcją tych wibratorów się właśnie zajmowały Grace i Frankie i to był ich biznes. Albo tego, że próbują zdobyć pożyczkę, a okazuje się, że są za stare, ponieważ obawiają się, że bank będzie się obawiał, że umrą zanim zdążą ją spłacić. Czy wchodzenie w nowe związki po tak długiej przerwie, to znaczy przerwie w tym sensie, że tak po tak długoletnim małżeństwie, no tych takich kwestii i szukania sposobu na życie było dużo. A teraz jest tylko jakiś w ogóle banał.
Cieszę się, że Netflix wreszcie to zakończył. Możliwe, że lepiej by było, gdyby stało się to w poprzednim sezonie. No, pewnie bo... trochę mniej by wszyscy zarobili. Natomiast fani i fanki, tacy jak my, bylibyśmy dużo bardziej usatysfakcjonowane.
Kończ waść wstydu oszczędź.
A teraz będziemy rozmawiać o polskim wstydzie?
A to którym?
Zauważyłeś w ogóle, że polskie seriale zaczęły mieć tendencję do tego, żeby nie tytułować drugich sezonów po prostu cyferką numer 2, tylko dawać podtytuły. I tak było w Kruku, czyli drugi sezon Kruka nie nosi tytułu Kruk 2, tylko nosi tytuł Kruk, szepty słychać po zmroku, a drugi sezon serialu Roist nosi tytuł nie Roist 2, tylko Roist 97.
No i mamy dwa seriale, które są serialami o policjantach, o policjancie i policjantce, więc właściwie nie wiem, chyba musimy jednak rozdzielnie jakoś...
Tak, rozdzielmy je. Może najpierw od Roysta, bo on miał wcześniej premierę, pojawił się cały na Netflixie, wszyscy go szybko obejrzeli, a Kruka skończyliśmy właściwie kilka tygodni temu, bo to był Kanal Plus i pojawiał się sukcesywnie co tydzień odcinek.
O Roysie zrobiłyśmy w ogóle oddzielny odcinek. Robiłyśmy też wywiad z Magdaleną Różką, czyli odtwórczynią głównej roli, i Katarzyną Szustow, która była koordynatorką do spraw intymności na planie Roysta. No Roys opowiada o policjantce, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci chłopca, który tonie w rzece. I jesteśmy w 97 roku we Wrocławiu, czyli w trakcie...
Jesteśmy w fikcyjnym miasteczku.
Fikcyjnym miasteczku, ale w okolicach Wrocławia, z tak. tego co pamiętam. To jest powódź tysiąclecia i właściwie no, to jest jeden z głównych motywów tego serialu.
I to jest jeden z najlepszych, najlepiej ogranych motywów w tym serialu. Reżyserem tego serialu jest Jan Holubek. To widać, bo Holubek jest operatorem i widać, że bardzo przykłada się do warstwy wizualnej. Do tego ma świetnych współpracowników, jeśli chodzi o stworzenie całego tego świata z ubrań, akcesoriów, artefaktów właśnie z 97 roku.
Chociaż ty znalazłaś taki profil na Facebooku.
Tak, jest cały profil na Facebooku poświęcony różnym błędom, które się w Roście pojawiły, w sensie, że tam kołpaki złe od samochodu, bo te kołpaki to były dopiero w 98, a nie w 97 i tak dalej. Ja nie jestem fanką takiego przyczepiania się do nie najważniejszych rzeczy.
Chociaż ja uważam, że jeżeli ktoś, kto nas słucha, planuje zrobić film albo serial o latach 90., to twórcę tego profilu na Facebooku należy zaprosić do tego, żeby zajął się albo zajęła się sprawdzaniem tego, co jest i korzystaniem z takich właśnie trochę nerdowskich kompetencji.
Ale uczestniczyłam w wielu rozmowach internetowych, jak również nieinternetowych, na temat tego, czy te lata 90. z Roysta to są prawdziwe lata 90. Oczywiście wypowiadało się mądre gremium osób, które w latach 90. żyły i je całkiem dobrze pamiętają. I przeważa taka opinia, że te lata 90. są jednak podkręcone, że to są takie netflixowskie lata 90., bardziej aspiracyjne niż realne.
Coś w tym jest, bo jednak, ale wydaje mi się, że to jest zrobione też tak z intencją, żeby to właśnie tak było, żeby one były trochę wygładzone, trochę, wiesz, takie mniej przygnębiające.
Myślę, że też to jest po to, żebyśmy wszyscy sobie mogli przypomnieć te wspaniałe rzeczy, o których marzyliśmy, a niekoniecznie mieliśmy. I chyba po to, żeby stworzyć taką wizję tego, że lata 90. w naszej pamięci tak wyglądają, bo sobie je wyobrażamy lepiej niż one faktycznie wyglądały. Nie wiem, czy mam rację, ale myślę, że coś jest bardzo mocno w tym, że rozmawiamy o wizji lat 90., a nie o fabule tego serialu.
Tak, ja też o tym pomyślałam, że właśnie te lata 90., a nie to, o co chodzi w tym serialu. Chociaż główna bohaterka jest ciekawa, bo jest to jednak nowy typ bohaterki, jeżeli chodzi o policjantkę w polskim serialu.
Ale wierzę, że w 97 roku w polskiej policji pracuje kobieta pochodzenia romskiego i robi tam karierę?
No to jest dla mnie bardzo mocno wątpliwe. Bardzo mocno. I to jeszcze osoba nieheteronormatywna.
No właśnie.
No może to jest taki świat, który rzeczywiście chcielibyśmy widzieć, ale niestety, mimo że ten serial dobrze się ogląda, ja go obejrzałam, to przyznam, że przed tym, jak miałyśmy tutaj porozmawiać, musiałam sobie przypomnieć, o co w tym serialu chodziło. I ten twój test, do którego ja się często odwołuję, ale uważam, że to jest świetny test
serialowy. Niedługo dostanie swoje hasło na Wikipedii, jak test Bechdel.
Tak jest, test piekutowski. Czy za 2-3 lata będę pamiętała, o co w tym serialu chodziło. I moje jasna odpowiedź brzmi nie, ponieważ po 2 miesiącach nie pamiętałam, o co chodziło w tym serialu, poza tym, że jest o latach 90. Więc z nostalgii można obejrzeć, ale czy to jest szał? Nie ma szału.
No to teraz powiedz mi, jak wypadł mój test, jeśli chodzi o Kruka.
To ja Kruka lepiej zapamiętam.
Mi się też Kruk lepiej podobał. I w tym konkurencji dwa polskie seriale, które wychodzą latem 2021 roku, zwyciężył. Natomiast sytuacja z Krukiem jest taka, że obejrzałam pierwsze odcinki, pojechałam na wakacje i po wakacjach obejrzałam ostatnie 2. I prawie, że rzuciłam pilotem w telewizor.
To jest problem, ponieważ mimo, że tam jest stworzona bardzo ciekawa postać kobiety, policjantki, która właściwie ciągnie tę fabułę.
Justyna jest wspaniała.
I to jest taka postać, która sprawia, że drugi sezon nawet lepiej mi się oglądało niż pierwszy, no to zakończenie tej historii jest rzeczywiście bardzo niesatysfakcjonujące.
Magdalena Koleśnik gra postać.
O wow.
Ja też, zresztą wszyscy wychwaliliśmy właśnie tę aktorkę w naszym podcaście, który mamy razem z Piotrem Kubicą, czyli Plus Oglądania. Tam jest cały odcinek poświęcony właśnie Krukowi, tylko że jak myśmy go nagrywali, to tych 2 ostatnich odcinków też nie widzieliśmy.
Widzieliśmy pierwsze kilka odcinków, już nie pamiętam ile dokładnie.
3 albo 4, coś takiego.
Więc ten serial jest tak, z pierwszym sezonem jest tak, że trzeba przytrzymać pierwsze 2 odcinki, żeby zrozumieć, o co chodzi w fabule i przytrzymać.
Ale potem jest super, pierwszy sezon jest okej.
Tak, a z drugim sezonem jest dokładnie odwrotnie, to znaczy na początku jest super, a te 2 ostatnie odcinki znowu trzeba przytrzymać.
No i pewnie będzie 3 sezon. Tak to wygląda.
Na pewno. Znaczy tak jest zakończona ta fabuła, że na pewno będzie 3 sezon, ale też, wiesz, ja naprawdę lubię to, jak oni poruszają na przykład kwestie zdrowia psychicznego albo tego właściwie skąd się biorą różnego rodzaju agresywne zachowania albo z tego, co się dzieje, że ktoś decyduje się na taką drogę życiową, a nie inną. No jest bardzo taki serial, który to wyjaśnia i podpowiada.
Słuchaj, zajęło mi dokładnie pewnie jakieś 2,5 minuty zmiana zdania, bo przed chwilą opowiadałam o tym, że nie lubię się przyczepiać do szczegółów, a teraz się przyczepię do szczegółu.
Oho.
I serial,
co jest nie tak z tą szeptuchą?
Serial Kruk dzieje się w Białymstoku. Szanowni twórcy Kruka, po Białymstoku nie jeżdżą warszawskie autobusy MPK.
Chciałam powiedzieć, że Anna Piekutowska jest z Podlasia i jest ekspertką
mieszkałam
od Podlasia.
Mieszkałam w Białymstoku, wiem jakie te autobusy jeżdżą.
To rzeczywiście akurat głupi błąd.
Tak, no niestety. Ale to widać ze szyby taksówki, więc no... Uznajmy, że wybaczam.
Ten drugi sezon jest też mniej brutalny, bo pierwszy jednak dotyczy przemocy seksualnej na dzieciach.
Ale w drugim też to się przejawia.
Się to przejawia.
Nie ma polskiego serialu bez pedofilii.
Ciekawe dlaczego.
I właśnie z tym pytaniem chyba zostawimy naszych słuchaczy i słuchaczki.
Bardzo złe pytanie, ale wybaczcie nam, ale możecie posłuchać też innych podcastów naszych na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej i tam są inne pytania na koniec.
Bardzo polecamy też nasz wakacyjny cykl, który już dobiegł końca. Ten wakacyjny cykl polegał na tym, że co tydzień oglądałyśmy stary serial i mamy dużo dobrego i ciekawego w tych poprzednich odcinkach.
Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale.
A my się już z Państwem żegnamy. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Czas na informacje Radia Tok FM.
Miłego oglądania.